Witajcie przyjaciele, bracia, siostry, chwała Jezusowi. Chciałbym, byśmy wrócili do naszego listu Judy. Jeżeli macie ze sobą wasze Biblię, to miejcie je otwarte, dlatego że z pewnych technicznych powodów, z tego co wiem, nie będzie wyświetlania. Ale skupmy się na tym, aby badać Słowo Boże, zgłębiać je, by do nas mówiło, byśmy z niego czerpali, mogli się uczyć. Wiecie, list Judy, dzisiaj to już druga część. Juda, mówiłem wiele o nim, o tych różnego rodzaju kontrowersjach dotyczących autorstwa tego listu i tak dalej. Dzisiaj chciałbym się posunąć o, jak Bóg pozwoli, o trzy wersety dalej. Juda, jak pamiętamy też, nawet był problem dla niektórych, kto naprawdę jest autorem tego listu, który Juda. My wiemy, że całe Słowo Boże jest natchnione, dobre dla nas, przemawia, że jest do wychowania, do pouczenia, do tego, abyśmy potrafili wiedzieć, co podoba się Panu Bogu. Cóż, Juda. Od tego imienia mamy też na przykład określenie, nie wiem, czy wiecie, Żyd. To jest od właśnie słowa Juda. Stąd mamy na przykład niemieckie Jude, akurat w języku polskim mamy to z języka francuskiego wzięte, ale zobaczcie, nie wszyscy Żydzi są Judejczykami, a jednak jakoś tak to imię miało taki wielki wpływ na nazwę całej nacji. Ale to tylko taka dygresja. Dzisiaj wchodzimy w dalsze trzy wersety, jesteśmy w tym miejscu, kiedy autor, kiedy Juda jest wstrząśnięty stanem duchowym Kościoła. Można by rzec odstępstwem w Kościele. I jakby z innego końca teraz zacznę. Dlaczego pamiętamy PIN naszej karty do bankomatu albo kredytowej i nie piszemy go na karcie? Dlaczego pamiętamy, by wyłączyć na noc światła w samochodzie? Jak nie jesteśmy pewni, zaglądamy. Kiedy ktoś na parkingu zapomni wyłączyć światła, nieraz tutaj ukazywało się ogłoszenie, czy podchodziło się, jeśli wiedzieliśmy kto to, i mówiło się, że w samochodzie o numerze takim i takim nie wyłączono świateł, albo proszę wyłączyć światła. Dlaczego pamiętamy, by wyłączyć, nie wiem, w domu żelazko? Ciekawe, ilu z was zdarzało się, że wyjechaliście i wracaliście do domu sprawdzić, czy coś jest wyłączone? My niedawno wracaliśmy sprawdzić, czy okna są zamknięte, bo w samochodzie rozgorzała dyskusja. Ja zawróciłem, mówię, słuchajcie, w takim stanie nie można na nabożeństwie być. Ciemne niebo, jak z ołowiu, zaraz ma być chyba oberwanie chmury, a u nas zdania w samochodzie podzielone, czy okna są zamknięte, dachowe, czy nie. Dlaczego pewne rzeczy pamiętamy? Bo zapominanie tego, co ważne, kosztuje. Jeśli zapomnisz wyłączyć żelazko, jeśli zapomnisz zamknąć dachowe okno, nie wyłączysz świateł w samochodzie, wszystko to spowoduje, że w twoim życiu pojawią się problemy, których nie oczekiwałeś, nie chciałeś i niestety, które będą wymagać dużo więcej niż przekręcenie pstryczka, który to wyłączył, czy po prostu zamknięcie tych okien. Teraz to, co mówi Pan Bóg, jest zawsze ważne. Jeżeli zapomnienie czy niezapamiętanie tego, co ważne, wiele kosztuje, to szczególnie, jeżeli zapomnieliśmy, co powiedział Pan Bóg. Dlatego Juda od 5 wersetu rozpoczyna takimi słowami. Pragnę zaś, żebyście przypomnieli sobie, choć raz na zawsze wiecie już wszystko, że Pan, który wybawił naród z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli i aniołów tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia, jak Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie położone miasta, w podobny sposób, jak one, oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia. Podobnie jak apostoł Piotr, jeżeli studiujemy listy Piotra, Juda sięga do Starego Testamentu, ale nie tylko, co później też będę chciał wam pokazać. To pokazuje nam, jak wielkim autorytetem dla pierwszego kościoła, dla tego kościoła, rzekłbym, pierwszego wieku jest Słowo Boże. Jak wielkim autorytetem i prawdą dla nich są księgi zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Dlatego, że w naszych czasach czasami możemy usłyszeć, no, że ten Stary Testament to nie jest aż taki ważny. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że niektóre słowa, które wypowiedział Bóg i dał nam, nie są aż takie ważne. To prawie brzmi dla mnie jak bluźnierstwo. Chociaż spotkałem się też już z takimi, ja osobiście nie byłem tam na nabożeństwie, ale zgromadzeniami, gdzie nie uznaje się na przykład listu do Rzymian, albo nie uznaje się listów Janowych, albo nie uznaje się niczego poza Torą, czyli Księgiem Mojżeszowym i tam niektóre księgi i tak dalej. Ludzie sobie lubią wybierać. Tu widzimy i potrafimy z Biblią w ręku zobaczyć, jakie księgi czytał Jezus, jakie cytował i też jakie księgi i co było autorytetem dla wczesnego Kościoła. Apostoł Piotr, tak z ciekawości wam mogę powiedzieć, tutaj jako taką ciekawostkę używa równie mocnych słów jak Juda. Piotr wcale łagodniej tego samego nieomal nie pisze. Jeżeli przejdziemy do 2 Piotra, 2 rozdział, 4 do 6 wersetu, to pisze, zobaczcie, jak podobna treść, w jak podobnym duchu, jakby te same rzeczy Piotr zauważa, nad którymi Kościół musi się skupić i pochylić. Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd. Jeżeli staremu światu nie odpuścił, ale jako 8 Noego, który ogłaszał sprawiedliwość, ustrzegł, gdy zesłał potop na świat bezbożnych, także miasta Sodomę i Gomorę, obróciwszy w popiół, skazał na zagładę, dając przykład kary tym, którzy będą żyli bezbożnie. Widzimy, że bardzo podobne przesłanie, gdyby w tym samym miejscu dwóch głoszących Słowo Boże braci, na przykład wyobraźcie sobie, że ja głoszę takie słowo tutaj i słyszycie na przykład, że jakiś inny pastor obok, zaraz w miejscowości głosi to samo, czy w innym zaprzyjaźnionym zborze powiedzielibyście, Bóg chce nam coś ważnego przekazać. Niemożliwe, żeby bez porozumienia się ze sobą tak ważne rzeczy ci ludzie przekazywali. Po co? Po co te historie są w Biblii? Czy tylko po to, aby teolodzy mogli badać Grekę i podziwiać, jakaż to niezwykła Greka jest u Piotra pod koniec, a z pewnością słabsza na początku? Co za rodzaj Greki używa Juda i co to może być? Czy naprawdę tylko po to, by to tam było? Kościół w czasach Judy wchodzi w sztorm, w prawdziwą burzę czasów ostatecznych, która właściwie nigdy nie ucichła, nie licząc niektórych spokojnych wód w historii Kościoła, nieomal trwa do dziś, a właściwie czasem się zwiększa nawet. Pojawiają się ludzie, którzy mówią, że można wierzyć i właściwie wierząc już niczego więcej nie trzeba. Można wierzyć, można być roszczeniowym wobec Boga, można Bogu rozkazywać. Pojawiają się różnego rodzaju dziwne nauki, które mógłbym tutaj teraz 4 godziny omawiać, albo jeszcze więcej, różnego rodzaju dogmaty, doktryny, pomysły, które ludzie mają na to, co można chcieć i jak można chcieć od Pana Boga. Pojawiają się różnego rodzaju zwiedzenia. Herezja w Kościele ma, pamiętajcie, zawsze jeden cel. Odciągnąć cię od wejścia w ślady Syna Bożego, od naśladowania Jezusa. Jeżeli to się uda, nie ma znaczenia, ile pomocy humanitarnej z naszego Kościoła wyjdzie. Nie ma znaczenia, jak piękne pieśni będziemy mieć i profesjonalne zespoły. Nie ma znaczenia, jak cudowne budynki zbudujemy. Jeżeli staniemy się zgromadzeniem, w którym celem przestało być naśladowanie Jezusa, a przemiana swojego charakteru przestała wzorować się na nauce pańskiej, jesteśmy organizacją nie mającą absolutnie żadnego duchowego sensu. Możemy oczywiście parę fajnych rzeczy zrobić, nie wiem, rozdać komuś paczki i nakarmić paru biednych. Ale to nie jest główny cel Kościoła. Herezja w Kościele ma jeden cel. Odciągnąć go od naśladowania Chrystusa, od wstępowania w ślady Chrystusa, co się rozpoczyna tym, że go ogłaszamy swoim Panem. Rozpoczyna się głęboką pokutą, naszym nawróceniem. I po nawróceniu nie ogłaszamy się sprawiedliwymi ja, ale ogłaszamy się sprawiedliwymi, zbawionymi, oczyszczonymi przez łaskę Bożą, przez krew baranka, z powodu tego, że Bóg nas umiłował, uczniowie Jezusa, wstępujący w Jego ślady. I tutaj Juda dzisiaj pokazuje nam przykłady Bożego zwycięstwa nad każdym rodzajem odrzucenia Bożego autorytetu i prawdy. Czy to w wypadku Izraela, czy w przypadku nieomal, powiedzielibyśmy, okolic tronu pańskiego, tak się ładnie wyrażę, czy w przypadku splendoru tego świata. Nie ma znaczenia, Bóg się z tym nie liczy. Liczy się jedno, prawda nauki Słowa Bożego, naśladowanie Chrystusa. I tutaj zbliżamy się do Boga, nie do ludzkiej idei. Kolejny raz widzimy, że chrześcijaństwo nie jest ideologią, którą stosujemy, jeśli nam pasuje. Ideologią, która sprawi, że będzie mi się lepiej żyło. Juda sprowadza nas, że tak powiem, na ziemię i kieruje nasz wzrok do nieba. Zarówno Piotr, jak i Juda mówią, że Bóg będzie sądzić odstępców. Czy ja wiem, że dzisiaj słowo odstępstwo, odstępca stało się jak taki rodzaj brudnej, zawszonej szmaty, którą różnego rodzaju niedojrzali religijni ludzie obrzucają się wzajemnie po internecie, po YouTubach i tak dalej. Dzisiaj odstępcą możesz być z każdego powodu, z powodów bardzo dziwnych. Ja teraz nie o tym mówię. Dlatego, że łatwo się przykleja komuś taką łatkę, często dlatego się mu ją przykleja, bo nam nie pasuje, czy nie mamy cierpliwości go wysłuchać, albo jeszcze nie dojrzał do momentu, w którym my jesteśmy, ale Bóg nie bawi się w nasze religijne, denominacyjne rozgrywki i gierki. On ma ostatnie słowo. My mamy łaskę od Niego, możemy być uczniami, mamy Ducha Świętego i odstępstwo polega na tym, że przestajemy danym dniem naszego życia upodabniać się do Jezusa. A to zawiera w sobie wszystko, co Biblia nam przykazuje, czy co Słowo Pańskie poucza, że powinien robić Boży człowiek. Od czytania Biblii przez modlitwę, wybaczenie, stosunek do bliźnich. W charakterze Jezusa zawierają się wszystkie owoce Ducha Świętego. Słowo owoce Ducha Świętego tyle samo znaczy, co słowo charakter Jezusa. Są sobie równe. Patrząc na owoce Ducha Świętego, zobaczycie na Jezusa. Rozwijające się w nas owoce Ducha Świętego upodabniają nas do Jezusa. Mamy wszystko, co trzeba, by nie być w gronie odstępców. I teraz Juda rozpoczyna, jak mówię, trzy wersety chciałbym dzisiaj tak trochę tutaj omówić. Ten piąty werset, wracam do niego, może pierwszą połowę tylko jego, żebyśmy zwrócili uwagę tutaj. Pragnę zaś, żebyście przypomnieli sobie, choć raz na zawsze wiecie już wszystko. Trochę tutaj o tym powiedziałem, to przypomnieli sobie, chcę tutaj podkreślić. Nie wiem, czy byliście też w życiu w takiej sytuacji, wcześniej mówiłem, że można coś zapomnieć, nie? I powiedziałem tutaj na przykład, że zapomniałem wyłączyć żelazko albo zapomniałem zamknąć okno dachowe i pojechaliśmy na nabożeństwo. W naszym wypadku wróciliśmy i mało tego okazało się w naszym wypadku, że jest zamknięte. Ale wróćmy do tego nieszczęsnego żelazka. Czy ja wiedziałem, że je należy wyłączyć, czy zapomniałem? Słyszycie mnie? Ja wiedziałem, ale zapomniałem. To nie jest tak, że ja nie wiedziałem. Bo jak nie wiedziałem, to mój problem jest zupełnie gdzie indziej. Mój problem wymaga wtedy, żeby jak, nie wiem, 5- czy 6-latka pouczyć mnie, no, że życie niestety niesie z sobą konsekwencje. Ja zapomniałem. Czy kiedy komuś spytacie, nie wiem, nie zapomniałeś włączyć, to ta osoba, a jak zapomniałem, to co się stanie? Nikt tak nie pyta, tylko schwyta się za głowę i biegnie do domu, bo wie. Pragnę, żebyście przypomnieli sobie. Innymi słowami, Juda wie, że wiemy, ale mówi, uważajcie, bo to się może skończyć pożarem w waszym życiu. Uważajcie, bo to może być nieszczęście w waszym życiu. I tutaj rozpoczyna się teraz takie, jakby podaje nam, pamiętacie, mówiłem, że u Judy występują takie trójce słowne. I tutaj znowu mamy taką trójcę słowną. Przykład Izraela, przykład bardzo duchowy, tak jak powiedziałem, nieomal sprzed tronu Bożego, przykład nieba, aniołów, duchowego świata i przykład splendoru świata, czy upadku świata. Taka trójka. I pierwszy mamy przykład Izraela. I to jest ten piąty werset w swojej części B, w drugiej części, że Pan, który wybawił naród z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Czy zgadzacie się i czytaliście o tym, że Bóg wyprowadził swój naród z Egiptu, tak czy nie? Amen, tak? A czy czytaliście o tym, że ciała niektórych z nich zasłały pustynię? Że Bóg ich zbawił, wyszli, ale nie doszli. I teraz jest ciekawe tutaj, jeśli chodzi o tym wersecie, to oczywiście mówię wam też jako taką ciekawostkę, skoro mamy środę, mamy nauczanie, mamy czas na to, aby sobie troszkę porozmyślać nad Słowem Bożym, to werset ten występuje też ze słowem Jezus zamiast słowem Kyrios, Pan. Są takie tłumaczenia i takie papirusy, gdzie nie ma słowa Pan, a jest słowo Jezus i wtedy to zdanie brzmi Jezus, który raz wybawił naród z ziemi egipskiej. Przyznacie, że niezwykłe. Na przykład kodeks synajski, ten z IV wieku, czy kodeks C w tej wersji pierwotnej, używają słowa Kyrios, Pan. Czyli jest tak, jak ja przeczytałem wcześniej, jak macie prawdopodobnie w większości waszych tłumaczeń, że Pan wyprowadził naród z ziemi egipskiej. Ale już na przykład przekłady koptyjskie, czyli III i IV wiek, kodeks watykański IV wiek, aleksandryjski, kodeks aleksandryjski V wiek i Klemens aleksandryjski, Orygenes i co najbardziej niezwykłe, Hieronim, używają słowa Jezus. Dlatego powiedziałem, że Hieronim to jest coś niezwykłego, dlatego że Hieronim był znany z tego, że wiecie, jak ktoś oszczędza pieniądze, to nie wiem, czy słyszeliście takie powiedzenie o kimś, kto oszczędza w sensie pozytywnym, mądrym, że każdą złotówkę ogląda 3 razy. Słyszeliście coś takiego? O Hieronimie można by było to powiedzieć, jeśli chodzi o jego sposób tłumaczenia czy przekładów Słowa Bożego, o to, co pisał. Każde słowo 3 razy przeglądał, zastanawiał się, stąd ludzie studiujący jego pisma tyle ciekawych biblijnych odkryć robią. Był bardzo ostrożny, z bojaźnią traktował każde słowo. Mało tego, jeszcze jako ciekawostkę wam dodam, że to, co my mamy tutaj, że Pan wyprowadził naród ziemi egipskiej, powiedziałem wam, że istnieją przekłady, gdzie jest Jezus, który wyprowadził ten naród ziemi egipskiej, a są też takie przekłady, sobie wyobraźcie. Ja akurat żadnego z nich w domu nie mam, nie licząc jednej książki na ten temat, gdzie jest napisane Bóg Chrystus, który wybawił naród z ziemi egipskiej. A więc 3 takie wersje listu Judy występują, są w użytku i to jest ciekawe, bo żadna z nich nie jest fałszywa. Żadna z nich nie jest, powiem, nieprawidłowa. Widać dla Kościoła tamtych czasów i późniejszych słowa Jezus i Bóg nie zaprzeczały sobie. Dlatego, że spotkałem się kiedyś z ludźmi, którzy nie uznają bóstwa Jezusa i dla nich Bóg i Jezus to są absolutnie nawet 2 inne, kompletnie zaprzeczalne sobie stwierdzenia teologiczne. Myślę, że wiecie, o kim mówię, ponieważ Bóg jest uznany przez nich za kogoś transcendentnego, po prostu Bóg, a Jezusa uznają jedynie za anioła posłanego od Boga. Czyli wszyscy domyślają, o kim mówię, nie? Widać, dla Kościoła tamtych czasów słowa Jezus i Bóg nie zaprzeczały sobie, że tak to ogólnie powiem, bo nie jest to nauczanie może na ten temat. Było to uznane za błąd w tłumaczeniu przez niektórych, ale co ciekawe, nigdy nie w doktrynie. Pamiętajmy, że w Judy 1:4 Jezus jest nazwany jedynym władcą i Panem. Jeżeli ktoś, kto ma ten żydowski, jak się u nas mówi background, to tło, te żydowskie fundamenty i mówi o Jezusie, że jest jedynym władcą i Panem, to zdecydowanie jest to człowiek wierzący w bóstwo Syna Bożego. Tego żaden Żyd by nie powiedział, wiecie, o kimś, kto jest jedynie, nie wiem, świetnym rabinem. Sąd Boży przychodzącego Pana z tysiącami świętych też nie jest tutaj w tym tekście jakąś opcją filozoficzną. A więc znowu widać Jezusa jako kogoś dużo więcej niż czasami chcą widzieć ludzie. Jest pewnym, że Jezus był obecny podczas wyjścia z Egiptu. Tego możemy być na 100% pewni. On był obecny na pewno wtedy, gdy Abraham gościł tą niezwykłą trójcę, że tak powiem, trójkę, która udała się w kierunku Sodomy i Gomory. I tam jest w ogóle taki ciekawy tekst, gdzie występuje coś bardzo niezwykłego, dlatego że bodajże w 22 rozdziale, teraz nie wiem, bo nie myślałem o tym wcześniej, dosłownie w tej chwili mi to przyszło do głowy, tam występuje takie ciekawe zjawisko, którego nie widać w naszym polskim tłumaczeniu, bo tam jest napisane, że i odszedł Abraham sprzed oblicza Jahwe. Ale dosłownie tekst nie mówi takich słów. Tekst dosłowny jest oznaczony przez masoretów, przez tych, którzy go edytowali dla nas i tam dosłownie jest napisane i odszedł Jahwe sprzed oblicza Abrahama. To Jahwe się przed nim stawił. Pokazuje niezwykłość naszego Boga, ale to nie mogło ludziom przejść. Natomiast kontekst historii z Abrahamem to pokazuje. Idziemy dalej. Jezus jest pewny, powiedziałem, że był obecny podczas wyjścia z Egiptu, dlatego że sugeruje nam to, co powiedział Paweł, że skałą tą był, która wędrowała z nimi po pustyni. Jezus, on był skałą. Mało tego, Mojżesz miał poznanie pewnej hańby, którą uznał za lepszą niż skarby Egiptu, która pokierowała całym jego życiem. I wiemy, że Słowo Boże objawia nam, że była to hańba jaka? Chrystusowa. A więc tutaj nie ma tak, że my mamy, nie wiem, dwóch bogów, którzy się nam przewijają. Pozostają jednak opinie, które mówią, że zmiany dokonano w drugą stronę, udając słowo Pan, gdyż ludziom nie pasowało to, że Jezus wyprowadził z ziemi egipskiej naród, to byli w stanie jakby przełknąć. Okej, niech będzie, Jezus wyprowadził naród ziemi egipskiej. To nie to najbardziej nie pasowało niektórym, którzy jakby wnosili przeciwko temu tekstowi, ale to, że zgładził tych, którzy nie uwierzyli. To ludziom nie mogło się, jak on zgładził. Nowy Testament pięknie pewne rzeczy tłumaczy. Wiemy, że Jezus będzie miał udział w sądzie, wiemy, że przyjdzie pośród świętych, wiemy, że kiedy przyszedł tutaj, urodził się w Betlejem. To nie był ten sam czas, który później opisuje nam objawienie. Idąc dalej, Hebrajczyków, 3 rozdział, gdy się od 15 wersetu, gdy się powiada, dziś jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Kim byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. A więc niewiara się pojawia. I w tej historii, w której naród wychodzi z Egiptu, a potem dzieją się rzeczy, które wyraźnie wskazują na Boży sąd, pojawiają się nam 3 grupy ludzi. Jakby znowu taka trójca się pojawia. Po pierwsze, gdy czytamy Mojżesza, pojawiają się zwodziciele. Nie wiem, tacy jak na przykład Korach chociażby, nie? Taki brat Korach czasami występuje w niektórych zborach. Jest po teologii. Ma zawsze dużo do powiedzenia, wszystkich poprawia. Pojawiają się 3 rodzaje osób, jak powiedziałem, takie trójce, zwodziciele i oni zginęli. Przepadli od razu. Pojawiają się zwiedzeni, ci zwiedzeni to są ci, którzy błąkali się, tylko dużo mówili, ale aż do samej śmierci nigdzie już nie doszli. Chociaż żyli, właściwie szli, ale nigdzie nie doszli, wymarli. I to jest dokładnie rzeczywistość dzisiejszego Kościoła też. I pojawiają się wierzący, którzy weszli do ziemi obiecanej. Na takie trzy grupy podzielił się z tego powodu naród, który wyszedł z Egiptu. Jeszcze raz, zwodziciele zginęli, jak wiecie, ziemia ich pochłonęła i tak dalej, albo umarli z innego powodu. Byli ludzie, których zwiedziono i nigdy nie doszli do ziemi obiecanej. Oni szli przez całe życie. Właściwie, no szli, widzieli te różne rzeczy, działali, ale nie dożyli. I ta garstka, która przeszła przez Jordan z nowym pokoleniem. Co się dzieje? Prawdziwie żyjemy i jesteśmy zbawieni przez wiarę. Gdybym miał o tej historii mówić dalej, najbardziej poruszający jest dla mnie los Mojżesza. Ale te trzy grupy ludzi dostrzegam też w dzisiejszym Kościele czasami. Zwodziciele pojawiają się, rozrabiają. I gdybyście spytali pastorów, myślę, że gdybyśmy spytali pastora Edwarda, mógł cały poczet zwodzicieli sprzed lat wymienić, których dzisiaj nic nie wiemy, prawda? Byli, nie ma, ale kiedyś potrzęśli. Ja sam, będąc młodszy i może nie tak długo usługując, też mógłbym powiedzieć o wielu, którzy gdzieś tam kiedyś było głośno, ogłaszali niesamowite rzeczy, co to można, co to Bóg może robić, jaki to jesteś ważny, rządzący. Pamiętam jednego, który głosił, że słowa w imieniu Jezusa są dla aniołów rozkazem, przed którym skłaniają głowę i jak słudzy muszą zrobić to, co im każesz. No to ci dopiero szefo się znalazł. Byli, przeminęli. Ci, których zranili swoim zwiedzeniem, nie poginęli tak szybko, nie polecieli, ale bardzo często do końca swojego życia żyli biednym, bezskutecznym chrześcijaństwem. I tyle dobrze, że Pan Bóg ma wiele miłosierdzia, a wielu powołanych z ich powodu też się rozbiło. Ale idę dalej. Widzicie, wiara w tym wypadku nie oznacza jedynie wyruszyć. Wiara w tym, o czym naucza Juda, oznacza nie tylko to, że wyruszamy, ale to, że też wiernie idziemy. Myśmy nie tylko wyszli, my iść musimy. To jest to, co mówimy, kiedy jako bracia tutaj usługujący mamy spotkanie z katechumenami, na przykład przed chrztem, to każdy z was, kto tutaj się chrzcił, to na pewno słyszał te słowa, prawda? Przed chrztem, kiedy rozmawiamy z wami, to mówimy, słuchaj, chrzest nie jest miejscem, do którego doszedłeś i teraz już, chwała Bogu, osiągnąłeś wszystko. Teraz tylko siedzieć i no i gdzieś tam nie podpaść Panu Bogu, żeby gdzieś nie oberwać i nie, coś nie stracić. Nie, chrzest jest początkiem, kiedy nareszcie wychodzisz, wypływasz jakby z portu, wchodzisz na szerokie wody. Twoje chrześcijaństwo nie polegało na tym jedynie, że wyruszyłeś, ale na tym, że wiernie kroczysz, idziesz. Jozue, Kaleb i Mojżesz zachęcali do wiary. Jak już powiedziałem, Mojżesz jest dla mnie postacią dramatyczną w wejściu do ziemi obiecanej, ale tutaj powody są zupełnie inne i jakby nie dotyczy to dzisiaj tego, co tu chcę powiedzieć. Jozue, Kaleb, Mojżesz zachęcają swój lud do wiary, głoszą, prowadzą go, ale wielu z nich zaczyna uważać, że można właściwie wracać do Egiptu. Rozpoczynają się marudzenie i tak dalej. Roszczeniowe postawy. Albo tego nie mamy, a tamtego. Znamy to wszyscy, którzy czytaliśmy gdzieś tam chociaż raz Stary Testament, rozpacz za przyprawami Egiptu, wygodami Egiptu. No co prawda byliśmy niewolnikami, ale no, nie było tak jak tutaj. Nagle pomyślcie, co byście czuli, gdybyście tam byli? Po czyjej stronie byśmy stali? Co nami kieruje? Co powoduje, że kroczę za Jezusem? Co powoduje, że czasami schodzę z drogi za Jezusem i idę na kompromisy. Co powoduje, że parę razy w życiu poraniłem się moimi kompromisami. Cała przygoda z Bogiem to co, pomyłka? Ci narzekają. I wiecie, gdy sobie to tak dzisiaj odświeżałem i czytałem ten tekst, taka myśl mi przyszła do głowy, jak się dziwić, że dzisiaj pojawiają się jacyś ludzie, którzy podważają w ogóle istnienie takiego wydarzenia w historii ludzkości, jak rozdzielenie się Morza Czerwonego i przejście Izraela suchą nogą na drugą stronę otwartych morskich wód i wyprowadzenie go z Egiptu, i mówią, że takie coś nie miało miejsca, że to tylko taka pobożna legenda semickich ludów i tak dalej. Jak się można dziwić dzisiejszym ludziom, że coś takiego mówią, jak ludzie tamci, którzy to przeżyli, trochę przeszli przez pustynię, już sami nie wiedzieli też, czy właściwie w to wierzą, czy nie. To co dopiero ileś tysięcy lat później. Ciągle jednak pytanie wiary. Historia przeszłości. I wiecie, co jest ciekawe, że Bóg uznaje takie postawy, kiedy zaczynają to podważać, narzekać, marudzić, bunty robić, plotki rozsiewać. On uznaje to za, właśnie dokładnie to, uznaje to za bunt wobec Jego woli i planu. Na tym będzie polegać klęska wielu z nich. Co Juda uczy nas tej historii tutaj dzisiaj? Cały naród, wszyscy byli wybawieni z Egiptu, lecz każdy osobiście musiał wierzyć w Boże prowadzenie. Szli dokładnie tak jak my, szli masowo. My jesteśmy częścią wielkiej masy, że tak powiem, ludzi, która nazywa się w XXI wieku Kościół Pana Jezusa, ale nie jesteśmy hurtowo czy masowo zbawieni. Nie jesteśmy zbawieni zgodnie ze średnią Kościoła światowego. To w ogóle tak nie działa. Nasze zbawienie i nasza relacja z Bogiem jest czymś osobistym, indywidualnym, w osobistej relacji z Panem. Rzeczywista definicja Kościoła nie jest masowa, ale Kościół składa się z ludzi, którzy osobiście, indywidualnie spotkali się z Panem i ci, którzy do tego zbioru należą, tworzą zbór pański. Wszyscy wyszli, ale każdy musiał wierzyć osobiście. Przywilej bycia Bożym narodem niesie w sobie odpowiedzialność, uczy nas Juda. Bóg nie traktuje grzechu lekko, jakiegokolwiek grzechu. I nie ma względu na żadne znajomości. I pojawia się drugi przykład. No dość niesamowity, słuchajcie. Bo w tym wypadku nie dotyczący jakby takiego, rzekłbym, może tutaj tak powieściowo, zwykłego, szarego śmiertelnika. Przykład z nieba. Tamten dotyczył Izraela. Judy 1,6 mówi i aniołów. Tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więziami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia. To jest jeszcze mocniejsze porównanie i uczy, jak traktuje prawdę Bóg. Często pamiętamy, jakby jeśli chodzi o sądy i aniołów, to bardziej tak coś nam przebłyska, że aniołów sądzić będziemy i też słyszałem już niesamowite idee na ten temat. Człowiek czuje, że jest bardzo ważnym Bożym stworzeniem, ale na mnie to chce dzisiaj powiedzieć tutaj Juda. Nie wolno nam zapomnieć, że bycie Bożym narodem w Jego obecności ma swoją odpowiedzialność. A zaraz potem, kiedy przechodzi tutaj, mówi, nie wolno wam zapomnieć, że bycie nawet najbliżej Pana Boga, jak się da, nadal niesie odpowiedzialność, posłuszeństwo, nadal wasza wolność w waszych dłoniach. Jesteśmy Bożymi ludźmi, by służyć i kochać, nie by zbierać honory i mieć się za, nie wiem, kolegów Pana Boga poklepujących Go po plecach. Tutaj kluczem, kiedy rozmyślamy teraz o tych aniołach, którzy są spętani wiekuistymi więzami, zachowani w ciemności na dzień sądu, tutaj kluczem jest słowo właśnie zachować. W tym jednym wersecie to słowo zachować występuje dwa razy, to jest greckie tereo, oznacza strzec, pilnować, zachowywać, przypilnować, doglądać, co się dzieje. I jedni, to zachowani, tutaj jedni zachowani są dla chwały Boga, inni zachowani są na sąd i dokładnie na takie dwa rodzaje ludzi również dzieli się świat, w którym żyjecie. To nie tylko dotyczy aniołów. Na tym świecie mamy dwa rodzaje ludzi. Gdyby istniał czyściec, to by były trzy. Ale z tego powodu, że Biblia nie daje nam żadnych, absolutnie żadnych powodów, aby myśleć, że istnieje, Jest tylko i wyłącznie Bożym, że tak powiem, Bożą łaską, że możemy być zbawieni, bo wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Mamy dwa rodzaje ludzi na świecie. Ludzie zbawieni i ludzie niezbawieni. Oczywiście możemy powiedzieć zbawieni i jeszcze niezbawieni. I to może nigdy nie będą, ale zrozumieliście mnie, o co mi chodzi. Jedni zachowani są dla chwały, inni na sąd. I decyzją człowieka jest przyjść do Jezusa i pokochać Boga i wyruszyć w wędrówkę za Nim, być zachowanym, zapieczętowanym w Duchu Świętym. Juda pisze pod natchnieniem Ducha Świętego. Ja tu jeszcze chwilkę wrócę do aniołów, teraz znowu dygresja i ciekawostka. To, co wam teraz powiem, niekoniecznie musicie przyjąć, ale weźcie sobie to na warsztat i przemyślcie. Juda pisze pod natchnieniem Ducha Świętego, ale widzimy dokładnie, czerpie z Księgi Rodzaju i czerpie z apokryfów, co mówiliśmy, było też powodem, że zastanawiano się nad tą księgą, a dokładnie Juda czerpie tutaj w tym wersecie z takiej apokryficznej apokalipsy, która nazywa się Księga Henocha. Dzisiaj ją sobie jeszcze przerobiłem, żeby tak mniej więcej wiedzieć. Nawet sobie przepisałem kawałek. W Księdze Rodzaju mamy taki opis, żebyście wiedzieli, gdzie tutaj jest zaczepienie to dogmatyczne Judy, o czym on tutaj pisze. W Księdze Rodzaju w 6 rozdziale mamy takie zaczepienie. Ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne, wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. Apokalipsa Henocha, żeby się tutaj za dużo nie rozgadywać na temat, tak jak mówię, jest to taka apokryficzna apokalipsa, czy ta księga Henocha, czy apokalipsa Henocha, jak wolicie, mówi, że to był powód, jakby to jest taki obraz upadku anielskiego świata, tego, który tutaj jest opisany i przepisałem wam kawałek, tak jak mówię, to jest ciekawostka, nie musicie przyjmować. Mamy środę, studiujemy sobie słowo, wierzę, że chcecie różne rzeczy ciekawe wiedzieć, a więc fragment wam przeczytam, dzisiaj go przepisałem z księgi Henocha, apokryf to jest, pamiętajcie, apokalipsa z 10 rozdziału przepisałem od 4 do 6. Następnie Pan powiedział do Rafała: zwiąż Azazala za ręce i nogi i wrzuć go do ciemności. Otwórz pustynię, która jest w Dudael i wrzuć go tam. I rzuć na niego chropowate i ostre kamienie i przykryj go ciemnością. Niech tam przebywa na zawsze. Przykryj jego oblicze, żeby nie mógł widzieć światła i żeby na wielki dzień sądu mógł być wrzucony do ognia. Ta apokryficzna apokalipsa zostawiła, wiecie, u Judy jeszcze więcej śladów, ale jak mówię, jej źródłem i opisuje wydarzenia z Księgi Rodzaju, które interpretuje, pogłębia i wcale nie musicie w to wierzyć. Podałem wam jako ciekawostkę, powiecie, no u nas była dziś historyczna ciekawostka i tyle. Juda nie rozpisuje się tak jak apokryficzny Henoch i krótko mówi, w czym problem. Nie zachowali godności, opuścili miejsce służby, są w pętach zachowani na Boży sąd. To jest dokładnie tylko to i jedyne, co pisze Juda. Resztę wam pokazałem, jakby możemy się domyślać, skąd to brał. Nie przepadli w niebyt, nie umarli, są zachowani na sąd, bo nie zachowali siebie czystymi. Zachowuje siebie dla przyszłego Królestwa Bożego, zachowuje siebie dla bycia w obliczu Bożym albo zachowuje siebie na sąd. Dwa rodzaje ludzi mijają was na ulicy. Zbawieni, niezbawieni. Uczmy się, słuchajmy Słowa Bożego. I teraz te wiekuiste więzy, kiedy pisze Juda, to znowu wiekuiste więzy, gdybyśmy, to jest taki hebraizm, to pochodzi, takie wyrażenia pochodzą od Żydów, wiekuiste więzy nie oznaczają w tym wypadku więzów na wieki, wieki, wieków wiecznych w takim sensie, jakim mówimy na przykład, że Bóg jest wieczny. Wiekuiste więzy bardziej tutaj oznaczają więzy na wieki i te więzy, sprawa z nimi zostanie załatwiona wtedy, kiedy gdzieś tam Bóg uzna to za słuszne. Mamy tu przymiotnik, który pokazuje, że będzie to nieznany nam jeszcze dzisiaj czas. I tyle. Juda mówi, są zachowani. I pomyślałem sobie, jeżeli mam się od Judy uczyć, to moje pytanie dla mojego życia brzmi: zachowuję siebie, sprawuję z drżeniem moje zbawienie, zachowuję siebie czystym dla Pana, zachowuje siebie czystym dla rzeczy, które ma przede mną Bóg. Zobaczcie, jak dla Boga jest ważne, by siebie zachować. Od małżeństwa zaczynając, przez finanse, pracę, myśli, wszędzie Bóg namawia nas, byśmy siebie zachowali dla Niego, byśmy siebie zachowali dla tego, co On w każdym ludzkim działaniu widzi świętego i gdzie nas chce prowadzić. I na koniec trzeci przykład, przykład ze świata. Judy 7, jak Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie położone miasta, w podobny sposób jak one, oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia. Trzecim porównaniem dla fałszywego chrześcijaństwa, zachowanego na sąd, przed którym ostrzega w swoim liście Juda, jest Sodoma i Gomora. I równie mocne jak poprzednie dwa są przykłady i argumenty, które są tu użyte. Piotr i Juda, bo zarówno apostoł Piotr, jak i Juda uczą nas, że miasta te są przykładem. Są nazwane przykładem. Miasta te nie trwały, słuchajcie, to nie jest tak, że w tym mieście popełniono jakiś pojedynczy błąd. Biedni i pogubieni ludzie pomylili się, a Pan Bóg im ogień na głowy zrzucił. Potraktowano ich źle, to i Bóg im zrobił źle. Tak nie było. To nie jest to, co uczy nas tutaj Słowo Boże. Te miasta są przykładem. Miasta te nie trwały, jak mówię, w pojedynczym błędzie, usłyszcie to, ale, i tu jest to jest to ostrzeżenie dla nas, uczyniły swoim stylem życia bezbożność. Styl życia to jest to, co uważasz za normalne, co robisz codziennie, co się staje twoim zwyczajem i przestaje ci przeszkadzać. Staje się czymś, co tak jest i koniec. I są ludzie, dla których stylem życia jest kłamstwo i potrafią kłamać i w ogóle nawet już im sumienia to nie rusza, bo skamieniało. Są ludzie, którzy potrafią kraść, kręcić, cudzołożyć, oszukiwać i tak dalej, i tak dalej. Problem z Sodomy był, że grzech, i tam pisze później dokładnie jaki, stał się stylem życia. Bezbożność równa się styl życia. To była Sodoma, Gomora i miasta, które miały z nimi przymierze. Jakie to były grzechy? Jak już o tym mówię, Bóg wypowiadając teraz słowa napomnienia i sądu do Jerozolimy, bo mamy to u Ezechiela, i teraz się zdziwicie, chłopie, to ty skaczesz. Przed chwilą byłeś przy Sodoma, Gomora i miasta, które mają z nimi przymierze, a teraz pobiegłeś do Jerozolimy. To nie ja zrobiłem, Pan Bóg to zrobił. Pan Bóg porównuje w dniu upadku moralnego swojego ludu, w dniu upadku Izraela i Judy, w dniu upadku Jeruzalem, Bóg porównuje go z Sodomą i Gomorą, jeśli będziecie czytać Ezechiela 16 rozdział. I 16 rozdział jest mową oskarżycielską wobec Jeruzalemu. Jest mową taką, którą by prokurator wygłaszał. Bóg po prostu mówi, co widzi. I fragmenty przeczytam wam z Ezechiela 16. Dlaczego? Dlatego, że tam mamy wyszczególnioną listę grzechów Sodomy i Gomory, ale przeniesioną na Jeruzalem, które wpadło dokładnie w takie samo odstępstwo. I w tym też jest to dla nas lekcja, jako dla Kościoła. To, że przeżyłem zbawienie i wyszedłem z Egiptu, to, że tronu Bożego się dotknąłem w moim życiu nieomal i Bóg mnie uzdrowił i wspaniałych rzeczy doświadczyłem, to były te pierwsze dwa punkty. Nie oznacza, że styl mojego życia, jeżeli nie będziesz się pilnował, nawet zwykły kwiatek, jeśli nie będzie pilnowany w ogrodzie, zdziczeje. Nawet zwykły, najprostszy, głupi chomik, jak go nie będziesz dotykał, zdziczeje i zacznie gryźć. A co dopiero człowiek, który się nie będzie pielęgnował Słowem Bożym? Może stać się, że to, co było nazwane jego imieniem, usłyszy takie słowo i tu się to dzieje. Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to, i tu jest ta lista. Wzbiła się w pychę. I to jest oskarżenie wobec Jeruzalem i było oskarżenie wobec Sodomy i Gomory. Miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Były wyniosłe i popełniały obrzydliwości przed obliczem moim. Dlatego usunąłem je, jak widziałeś. Bóg mówi, mieliście spokój. Mieliście chleb. Na waszych ulicach była radość i moje błogosławieństwo wam towarzyszyło. Co wyście z tym zrobili? I tu jest ta mowa z księgi Ezechiela. Teraz wracając do Sodomy i Gomory. Pamiętacie demonstrację, która odbyła się pod domem Lota? Pamiętacie, że demonstracja, która odbyła się pod domem Lota, połączona z wyważaniem mu drzwi, z różnego rodzaju plugawymi okrzykami, nie dotyczyła braku chleba w mieście, nie dotyczyła braku pracy w mieście, dotyczyła seksu i chęci robienia tego, co się chce, z kim się chce, bez prawa wysłuchiwania kogokolwiek, komu to przeszkadza. I w tym samym duchu dziś postępuje świat. Dokładnie z tym samym przesłaniem dobija się do naszych satelit, naszych drzwi, naszych sumień. O Sodomie i Gomorze oraz bliskim im miastom jest napisane, oddawszy się rozpuście i pożądaniu, to pokazuje, gdzie było ich serce. Oddawszy się czemuś. To pokazuje tutaj, gdzie było serce. I mamy tam słowo też cudzego ciała, pożądaniu cudzego ciała, bo widzicie, nie chodziło tylko o ciało ludzi. Cudzego ciała chodziło o wszelkie ciało mające tchnienie Boże. A więc pożądanie cudzego ciała w Sodomie dotyczyło dorosłych i dzieci, ale również zwierząt. I widzicie teraz, co Bóg nam odsłania o tym mieście i co odsłania o upadku. Jest taka spirala upadku w liście do Rzymian, która zaczyna się słowami, że nie upodobało się im oddać chwały i podziękować Bogu, przeto wydał ich Bóg. I jak będziecie sobie czytać, to zobaczycie taki zjazd. I to bardzo głęboki. Bo nie chodziło, tak jak mówiłem, tylko o ciało przeciwnej lub ludzi tej samej płci, ale właśnie zwierzęta. Pożądanie cudzego ciała dosłownie w swoim znaczeniu oznacza chodzenie za danym ciałem aż do zaspokojenia swojego popędu, chęci swojej, siebie dokładniej. I teraz słowa stanowią przykład, dosłownie znaczą, że są na widoku publicznym dla nauki innych ludzi. W takim sensie były używane przez greckich retorów. Coś, co stanowi przykład, jest widoczne i można z tego wziąć lekcję. Uratowani przez samego Boga, bliscy tronu Bożego, mocni ekonomicznie. Bóg ich zbawił. Dotknąć się można tronu Bożego. Można być w miejscu, gdzie nikt nie protestuje z braku chleba, ale o inne rzeczy zaczyna chodzić. Można być w różnym miejscu, ale pamiętacie, to się gdzieś zaczyna. To nigdy nie jest tak, że w niedzielę przeżywasz pełnię Ducha Świętego, modlisz się, wielbisz Pana, kochasz Boga, śpiewasz najpiękniejsze pieśni, wychodzisz do przodu, płaczesz, braca się modlą, to jest niedziela, a w poniedziałek, nie wiem, w poniedziałek gościa aresztują jako pedofila. To tak nie działa. Rozmawiałem w więzieniu z jednym pedofilem. Niedaleko stąd zresztą. Widziałem ich kilku w więzieniach. Zawsze. No w moim wypadku nie miałem może aż wielu z nich na rozmowach, ale kilku. Ciekawiły mnie niektóre rzeczy. Zawsze, ale to zawsze. Początkiem były akty, lekka pornografia, lekkie odstępstwo. Goliat nie urodził się Goliatem. Goliat zawsze kiedyś jest Goliacikiem. Grzech to jest taki malutki grzeszek najpierw. Nawet słoń jest kiedyś mały. Nawet płetwal błękitny jest kiedyś mały. Każdy grzech jest kiedyś mały, ale rośnie. W wypadku wierzących kilkakrotnie byłem świadkiem upadku ludzi. Zawsze, znowu ta sama zasada, zawsze, ale to zawsze. Nigdy nie spotkałem innego przypadku przez wiele, wiele lat mojej służby. Nigdy nie spotkałem przypadku, żeby szło inaczej. Zawsze upadek każdego chrześcijanina, nieważne czy to był w pornografię, w alkoholizm, w powrót do starych nałogów, starego stylu życia, zawsze rozpoczynał się od zaniedbania Słowa Bożego w swoim życiu. Potem przychodziła reszta. Potem najpierw nie będzie przychodził na te nabożeństwa, potem nie przychodzi na te, potem mu nie pasuje te, potem tamten. To, tak wiecie, no na razie nie chodzę, ale potem leci reszta. Ale zawsze rozpoczyna się od braku karmienia się Słowem Bożym. Można być zbawionym przez Boga. Można być blisko tronu Bożego. Można stworzyć coś, co jest mocne ekonomicznie, ale usłyszeć od Boga, a do Laodycei napisz. Można, ale oto cała powaga odrzucania Bożej prawdy. To ogromna lekcja od Ducha Świętego, jak było to u Judy. Takimi właśnie trójkami. Werset 5 dla przypomnienia już teraz. Można coś przeżyć z Bogiem, przeżyć uwolnienie, uzdrowienie i odpaść. Można mieć wielką bliskość z Bogiem, nawet jak aniołowie, i pójść w złą stronę. Można być obok naprawdę wierzących ludzi i być częścią systemu. Pewni zbawienia, pewni tronu, pewni bogactwa mogą upaść. Albo jeszcze inaczej powiem tą trójkę. Co by się nie przeżyło, jak wysoko by się nie było, ilu ludzi by w to nie było zaangażowanych, jeśli to nie jest zgodne z Bożym Słowem, jest niczym oprócz tego, że jest upadkiem. Albo jeszcze inną trójkę mogę tu wymienić. Nie ma za dużych inwestycji, chociaż nie jesteście kupieni złotem ani srebrem. Nie ma za świętych miejsc, gdzie się by było i nie ma zbyt wpływowych firm, bogactwa i miast, aby Bóg nie powiedział, że najważniejsza jest Jego prawda. Prawda Słowa Bożego, która jest w twoim życiu. Trwaj w Słowie, spójrz na Izraela. Trwaj w świętości, spójrz na aniołów. Nie miej wspólnoty z nieczystymi. Spójrz na te miasta i Jeruzalem, o którym mówiłem. Grzech Izraela to był bunt. Upadek aniołów to był bunt. Upadek Sodomy i Gomory był buntem przeciwko Bożym prawom. Celem listu Judy nie jest radość z sądu, jaki wylewa się na kogokolwiek. Juda się tym wcale nie cieszy. On jest zrozpaczony, że Kościół nie jest przecież zbyt długo, a już tyle doświadcza. Ale to nie radość z sądu jest jakby tym, co nim kieruje, ale rozpacz za Kościołem, który może pójść nie w tą stronę, co trzeba, ale też zachęta dla Kościoła, by czuwał, by interesował się tylko prawdą, by nie był Kościołem teologicznie, wiecie, radykalnym, ale w uczynkach liberalnym. Dzisiaj jest pełno takich ludzi. Internet jest pełny ludzi. Nie mogę już, wiecie, patrzeć na to, jak ogromnie dzisiaj w słowach staliśmy się radykołami, ale w zwykłym, codziennym postępowaniu jesteśmy liberałami. Łatwo mieć radykalne poglądy. Trudno jest kochać Boga, rezygnując z siebie. Co możemy zrobić, by oprzeć się kłamstwu? Znowu, odpowiedź jest ta prosta. Poznawać Słowo Boże, by to kłamstwo w nas nie przyszło. Czuwać w modlitwie, bo Słowo mówi nam, że wróg jest i działa. I nie jest to wróg, w poranionych i biednych jakichś ludziach, ale w tym religijnym systemie, który sobie potrafimy zbudować. Z kim i jak wiążę swoją przyszłość? Jakie prawdy kierują moim życiem? Chciałbym powoli kończyć, możemy zaśpiewać na koniec pieśń. Gdybyś mnie zapytał, gdyby ktoś zapytał, powiedz jednym zdaniem, co dzisiaj było mówione, to bym powiedział, czy ktoś kocha Jezusa? To jest ważne. Jeżeli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Boża łaska nie jest licencją na życie w nieprawości. Bo jeżeli wystarczy być chrześcijaninem i można żyć byle jak, niczego nie tracąc, to by oznaczało, że Bóg jest skorumpowany, a my wiemy, że On jest święty i nie jest. To byłoby straszne, bo my wiedząc o Nim, możemy żyć byle jak i idziemy do nieba. Wiecie, bo tak brzmi czasami Ewangelia. Brzmi jak jakiś rodzaj paranoi, a nie Ewangelii. Że ja, wiedząc o Bogu, pozwalam sobie żyć byle jak, bo to, że o Nim wiem, sprawia, że idę do nieba, a inni tylko za to, że nigdy o Nim nie wiedzieli, nie usłyszeli, idą do piekła. Bez sensu. A gdyby na odwrót przeczytać to, co pisze Juda. On mówił, że wyszli z Egiptu, ale zginęli. Że aniołowie stali się nieprzydatni, niegodni i czekają na sąd. Że te wielkie miasta z trwogą doświadczyły Bożego sądu. A gdyby to odwrócić w drugą stronę i powiedzieć tak, nie zapominajmy, że wyprowadzeni z Egiptu mamy trwać w wierze, przebywać w Bożej obecności, by zawsze oczekiwać nastania wielkiego dnia Pana, trwając w czystości i świętości. Bo ten sam Bóg, któremu pozwolił się napomnieć Piotr, Ten sam Bóg, który powalił Pawła na drodze przed Damaszkiem, będzie tym, który wita ich w domu. I ten sam Pan, z którym Judasz jadał posiłki, ten sam Pan, z którym Judasz moczył nogi w strumieniu, będzie go sądził. Bóg nie da z siebie kpić. To nie chodzi o to, co przeżyłeś. Gdzie jesteś dziś? O to chodzi. List Judy. Udało te trzy wersety mi się przejść. Jeśli Bóg da dożyć i znów tu staniemy i zbierzemy się, będę miał okazję, pójdziemy dalej. Wstańmy dziś i podziękujmy Panu. Ojcze w niebie, dziękuję Ci za Twoje słowo. Za cudowny list Judy dziś Ci dziękuję. Za cudowną Biblię, która znalazła się w moim domu. Za to, że odkrywam coraz bardziej, że ja nie mam w domu drukowanej książki, na której pisze tytuł Biblia, ale mam Twoją obecność w domu, mam pełnię Ducha Świętego i Słowo Boże, które żyje, które mogę przechowywać w myślach, w sercu, czytać, radować się nim. Że mam, Panie, od Ciebie prowadzenie, od Ciebie mądrość, która z Niego płynie. Że w każdej chwili życia mogę chodzić w Jego świetle, że to Słowo oświetla ścieżki, że jest światłością dla nóg, że jest rozkoszą dla serca, że jest napomnieniem, pocieszeniem i obietnicą. Dziękujemy Tobie za to, Panie. Wkładaj w nas głęboko Twoje prawdy. Wkładaj w nas głęboko Twoje prowadzenie. Prowadź nas, cudowny Zbawco, w święte imię Jezusa. Amen.